Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Gdzie Nogi Poniosą. Jak co tydzień w sobotę o godzinie 18:00 wita się z Wami Emil Andrzej Karpiński. W dzisiejszej audycji zakończę, w końcu można powiedzieć, wątek bałkański, a więc omawiający wszystkie kraje na tym półwyspie, bo został już tylko jeden, częściowo w niewielkiej części położony właśnie na Półwyspie Bałkańskim. Szedłem alfabetycznie, no to tym ostatnim państwem jest Turcja, ale drodzy Państwo, jako że Turcja to bardzo duży kraj, to ograniczę się właśnie tylko do tej części europejskiej, no troszeczkę poza wyjdę, no bo Stambuł mamy po dwóch częściach, no ale dzisiaj na pewno jakieś tam podstawowe charakterystyki o tym kraju jeszcze powiem, a do jakby nagrania również tej audycji skłoniła mnie ostatnia podróż, o której tutaj już z Ewą mówiliśmy, na Mauritius, gdyż obie przesiadki mieliśmy właśnie w Stambule. I drodzy Państwo, udało nam się ten Stambuł również na tej długiej, dosyć tam parunastogodzinnej przesiadce zwiedzić, więc o tym również dzisiaj posłuchacie. Ale najpierw, zanim o Stambule, zanim o wycieczkach, to troszeczkę o tym, co działo się w świecie turystyki w ostatnim czasie, czyli newsy turystyczne. Bali, drodzy Państwo, rezygnuje, a przynajmniej wskazuje, że pewnie będzie rezygnować z backpackerów. Pojawiają się głosy, że idąc za wzorem chociażby Butanu, Bali powinno wprowadzić wysokie opłaty. Mówi się o kilkuset dolarach za wjazd na wyspę. Władze wskazują na zbyt wielką liczbę turystów, ale i cyfrowych nomadów, którzy, no co nie jest dziwne jakoś, upodobali sobie rajską wyspę mniej więcej od czasów pandemii. Władze chcą zacząć selekcjonować turystów ze względu na potencjalne zyski. I tłumaczą się tym, że no inne kraje tak robią. Ja uważam, że nie ma tu oczywiście czego tłumaczyć. Mają prawo do wpływania na rynek, mają prawo do zwiększenia opłat, ale mają też prawo do tego, aby ponieść w tym bardzo dużą klęskę, więc niech się nie dziwią później, że będą mieli z tego tytułu problemy, zwłaszcza, że, drodzy Państwo, 60% dochodów tejże wyspy pochodzi właśnie z turystyki. Mam wrażenie, że to jest taki balonik rozpoznawczy bardziej, żeby przesunąć to okienko Overtona. Powiemy, że będzie kilkaset dolarów, będzie kilkadziesiąt, to i tak pewnie dużo więcej niż obecnie. Wszyscy są zadowoleni, tak? Władze, że mają większe wpływy, turyści, że jednak nie jest tak drogo, ale chyba jednak zawsze zapominamy o tych społecznościach lokalnych. Te zmiany niestety są bardzo dynamiczne, korki na Bali już są widoczne, już są problematyczne. Także no, drodzy Państwo, rozwój zrównoważony to nie jest tak jak słyszycie często w mediach, że wystarczy skupić się na przyrodzie. Nie, drodzy Państwo, to jest naprawdę bardzo, bardzo trudna sprawa, żeby to wyważyć, żeby zarówno gospodarka była zadowolona, lokalna społeczność, jak i właśnie przyroda. Trzeba obserwować, co wyniknie z tego, co tu chce zmienić Bali. Rozpędza się, drodzy Państwo, walka z najmem krótkoterminowym, ale różne przyjmuje oblicza. Tym razem Dublin nakazał do 14 kwietnia demontaż skrzynek do przechowywania kluczy. Wcześniej taki sprytny plan ogłosiła również Florencja, a chcą wprowadzić docelowo całe Włochy. Te skrzyneczki wymuszone w dużej części pandemią mają zniknąć, bo jest plaga nielegalnego wynajmu krótkoterminowego, z którą sobie rządy czy samorządy nie radzą, więc co innego mogą zrobić, jak nie odgórnie zakazać i dać kary. Ale ta sytuacja tutaj w przypadku Dublina ma też drugie dno, gdyż zakaz jest tylko w miejscach publicznych, czyli po wejściu do budynku, tak jak już wejdziemy do budynku na klatce schodowej, bez problemu możemy instalować skrzynki. A to drugie dno to, drodzy Państwo, jest handel narkotykami, bo takie drugie zastosowanie znaleziono dla tych skrzyneczek na klucze. Pomysłowe, muszę przyznać, i to wskazuje, że zawsze regulator jest o co najmniej krok za przestępcami. I drodzy Państwo, jeszcze dziś w newsach o podlaskim bonie turystycznym pojawiło się więcej informacji. Będzie on przysługiwał każdej osobie, która jest spoza województwa podlaskiego i chciałaby spędzić tam minimum dwie noce. W zamian możecie otrzymać dofinansowanie w wysokości 200 zł, gdy wybierzecie kemping, schronisko lub agroturystykę. 300, gdy będą to apartamenty, pensjonaty oraz jedno-dwugwiazdkowe hotele. 400, no gdy będą to hotele 3 gwiazdki i wyżej. Program startuje od 20 kwietnia. Jeśli i tak planowaliście wybrać się na Podlasie, by pomóc tamtejszą branżę w warunkach problemu za wschodnią granicą, to jak najbardziej możecie też nieco zmniejszyć sobie te koszty, a na Podlasie warto się wybrać, czego możecie posłuchać chociażby w archiwalnej audycji Gdzie Nogi Poniosą, konkretnie w odcinku 28. I to na tyle newsów na ten tydzień. Przypomnę, dzisiaj mówię, a za chwilę będziemy mówić razem z Ewą o Turcji, o tej części europejskiej, konkretnie o Stambule, bo jest już ze mną Ewa.
Cześć wszystkim.
I zaczniemy właśnie może tak troszeczkę od końca, czyli najpierw powiemy o naszych wycieczkach dwóch w Stambule, ponieważ na tym wielkim, przeskalowanym lotnisku, jakieś 40-50 km od Stambułu, mieliśmy przesiadki. I tu od razu taka informacja dla was. No oczywiście tureckie linie lotnicze, które rzekomo łączą najwięcej krajów na świecie, mają taką ciekawą, można powiedzieć, promocję, w której te długie przesiadki są premiowane tym, że no raz, że bilety są tańsze i to całkiem sporo, myślę, że tam gdzieś ze 20% ceny, a dwa, że jest możliwość wzięcia udziału w tak zwanym Tur Istanbul. Co to jest?
Tur Istanbul, czyli różne formy do wyboru wycieczki po Stambule. Tych wycieczek naprawdę jest bardzo wiele, nie powiem szczerze, ile ich jest dokładnie, bo one są co chwilę zmieniane, modyfikowane.
Tak, jest chyba 5 czy 6 takich stałych pór, w których one się odbywają, natomiast no już jakby ich...
Sam program wycieczki jest zmieniany, nawet jeżeli dostaniemy już spis, to się potem jednak okazuje, że coś może się zmienić po drodze.
Tak, no w sumie nie jest to jakoś dziwne, bo ani w ogóle problematyczne, no bo no już pomijając oczywiście to, że jest to w cenie biletu, tak można powiedzieć, no to jest niby atrakcja darmowa. Wiecie, a jeszcze przewóz, tak, godzinę w jedną, godzinę w drugą stronę, tam wchodzi jeszcze jakiś posiłek, także no w sumie fajna alternatywa.
Tak, wycieczka zorganizowana, w której jesteśmy zaopiekowani od samego początku do końca, czyli odbiór jest z lotniska, z punktu zbiorowego i wtedy pilot opowiada trochę o historii, o różnych ciekawostkach związanych z Turcją, samym Stambułem.
Co prawda, dobrze jest się najpierw dowiedzieć, gdzie należy pójść. Tu się trzeba troszeczkę, drodzy Państwo, też nachodzić, bo tak jak mówię, lotnisko w Stambule to jest bardzo, bardzo duże lotnisko. No i wtedy czekamy, wychodzi właśnie pilot, krzyczy numer wycieczki. My ten numer wycieczki mamy już na smyczy, tak w zasadzie.
Tak, dostajemy smyczkę z identyfikatorem.
Z programem. Ta pierwsza wycieczka, no bardzo, bardzo ciekawa. Wyjechaliśmy, dowiedzieliśmy się, że no, Stambuł oficjalnie ma ile? Gdzieś 14-15 milionów ludzi, natomiast nieoficjalnie?
20.
No 20 albo i więcej, bo już drugi przewodnik powiedział nam, że jeszcze więcej w ogóle, no bo nie ma obowiązku meldunkowego, to raz, a dwa, że no po prostu bardzo dużo ludzi nie tylko studiuje, tak jak to u nas w Olsztynie, ale no po prostu pracuje, dojeżdża, są oczywiście problemy, no może dla nich trochę mniejsze, z migracją, tak, więc no po prostu cała masa jest ludzi w tym, no wielkim, wielkim Stambule, no a co za tym idzie, korki na drogach, niesamowite.
Tak, mają specjalną policję od korków właśnie, ale mam wrażenie, że oni mają policję od wszystkiego, mają też
turystyczną
policję. Także, ale podobno jak się pojawia ta policja od korków, właśnie robią się korki jeszcze gorsze, więc...
Tak, no drodzy Państwo, no, nie chcemy oczywiście mówić nic przeciwko policji, natomiast tak nam powiedział...
Przewodnik, tak, więc to jest informacja od
insiderska, można powiedzieć.
No dobrze, co na tej wycieczce zobaczyliśmy? Przejdźmy już do konkretów na tej pierwszej.
Więc jak już udało się nam jakoś zatrzymać w jakimś miejscu, co i tak skończyło się komendą, że dobra, szybko teraz wychodzimy, cały autobus, no to oczywiście gdzie się można zatrzymać? W meczecie, drodzy Państwo, w Stambule jest podobno 2000 meczetów. Oczywiście one mają różną ilość minaretów, to jest już inna kwestia i była zależna od tego, jakby kto budował, tak, w zasadzie jeżeli jest jeden, to budował prawdopodobnie jakiś generał albo jakaś ważna osobistość, jeżeli dwa, to była to rodzina sułtana, jeżeli cztery, to sam sułtan, tak, natomiast w Stambule są jeszcze dwa inne meczety, które mają 6, drodzy Państwo, tak, no więcej ma tylko meczet w Mekce, ale no 6 ma chociażby niebieski meczet. Czy pamiętasz, jaka to historia się z tym wiązała?
Z niebieskim meczetem no. Oczywiście ma 6 minaretów, ponieważ liczba 6 w języku tureckim jest bardzo zbliżona do złota i miał być to minaret zrobiony ze złota. Ktoś zrozumiał, że to ma być 6 minaretów, ale ogólnie mieszkańcy cieszą się, bo jeżeli taka wieża ze złota by powstała, no to sąsiedzi, sąsiadujące państwa raczej by tak tego nie zostawiły.
Ja myślę, że nawet w czasach, kiedy w samym Stambule działoby się gorzej, to już by po prostu sama ludność miejscowa nie dała żyć władcom i by po prostu no, rozebraliby ten minaret, tak?
Tak, a tak dzięki temu mają piękny meczet.
Naprawdę piękny. W środku również warto wejść, tylko co ciekawe, tak przynajmniej zostało nam to powiedziane, żebyśmy schowali nasze plakietki, że jesteśmy z wycieczki, bo teraz to już tylko na modły, tak? Można wchodzić.
No, z tego, co widziałam, dużo było turystów oprócz nas, którzy robili zdjęcia. No i widać, że raczej tam nie przyszli na modlitwę. Ale i ogólnie nawet ta lokalna ludność, mam wrażenie, że tam przyszła spędzić czas. Tam się bawili z dziećmi na dywanie, tak? Więc raczej to nie wyglądało na modlitwę. No ale jakby troszkę też rozumiem, że turystyka masowa, no nie każdemu pasuje.
Przy tym pierwszym momencie, gdzie się zatrzymaliśmy, byliśmy jeszcze przy budynkach uniwersytetu. Natomiast następnym punktem programu miał być, drodzy państwo, wielki bazar. I co na tym wielkim bazarze, to można by było się spodziewać, że oczywiście bardzo dużo różnego rodzaju stoisk, ale drodzy państwo, z tym różnym rodzajem, to ja bym tak nie przesadzał, powiem szczerze, sam jak to podsumowałem, to wyglądało mniej więcej tak jak kartridże na Pegasusa. To jest mniej więcej, że mieliśmy 9 999 000 gier, ale tak naprawdę tam było tylko 50 różnych gier. No to mniej więcej tak według mnie wygląda ten wielki bazar w Stambule, bo no co jeden to ma w zasadzie to samo. Co jeden nagania.
No tutaj nie do końca się zgodzę, no bo po prostu można podzielić na parę rodzajów, tak? Rzeczywiście ten asortyment jest w dużej mierze powtarzalny, no ale co mieliśmy przede wszystkim? Przede wszystkim wyroby ze złota w dużej mierze. Mam wrażenie, że sporo polskich turystów mimo wszystko coś tam lubi kupić na takich bazarkach tureckich. Druga z pamiątkami, czyli jakieś magnesiki, kieliszki, różnego rodzaju figurki, oko proroka przede wszystkim, jeżeli mówimy o Turcji. No i trzeci rodzaj, też bardzo typowy dla Turcji, czyli słodycze i herbaty. Czyli po prostu mamy koluraśne, różnego rodzaju słodycze, baklawy i herbaty zrobione zarówno takie pudrowy proszek różnego koloru o smaku, jak takie prawdziwe suszone, czy kwiaty, czy owoce.
Mi się wydaje, że to, co powiedziałaś teraz, to wychodzi na to, że jeszcze mniej tych gier było na kartridżu.
No dobrze,
zależy,
no ale...
jak ktoś do tego podchodzi.
Tak, to nie jest jedna herbata, tylko 100 różnych herbat, tak? To trzeba się troszkę zanurzyć, popróbować, posmakować, żeby dostrzec tą delikatną różnicę. No ale tak jak ogólnie rzecz biorąc, rzeczywiście można to podsumować do takich tylko kilku rodzajów.
Podczas tej wycieczki nie mieliśmy aż tak czasu, żeby się też we wszystkim zanurzyć. Mówiliśmy o wielkim bazarze w Stambule. Jeszcze coś chciałaś dodać do tego?
Tak, chciałam dodać tylko, że jeszcze tam jest mnóstwo ubrań...
Gucio podobnych,
dokładnie, tak. Też Turcja słynie z tych podróbek. Z doświadczenia wiem, że turyści często jadą wręcz z pustymi walizkami. Tu nie będę mówić, że to tylko starsze panie, bo z tego co wiem, to panowie i to też niekoniecznie starsi uwielbiają pojechać z pustą walizką i sobie nakupować Versace albo innego rodzaju ubrania właśnie w Turcji.
Tak, tylko tu trzeba pamiętać, że ci, co są na bazarze, to oni przynajmniej coś sobą jeszcze reprezentują, a przed bazarem biega bardzo dużo ludzi, którzy chcą nam wepchnąć najczęściej perfumy. No i tu nie, absolutnie z nimi nie rozmawiamy. Aczkolwiek jedna sytuacja nas rozbawiła, kiedy jeden pan, który do nas podbiegł, już byliśmy wtedy po wizycie na Mauritiusie, a więc jak się domyślacie, byliśmy nieco bardziej opaleni, od razu wypalił do nas po hiszpańsku, nawet bez pytania, co dzieje się, tak? Także...
Tak, tutaj Turcy też trzeba ich pochwalić za dużą umiejętność pamiętania języków, więc to, że oni zaczną do was mówić po polsku, nie będzie nic dziwnego. A już nawet nie wspomnę o zdaniach typu taniej niż Biedronce, promocja kochana dla ciebie, wszystko, no oni to znają.
A Polacy i nie tylko jeżdżą do Turcji jeszcze w ramach tak zwanej turystyki, chyba medycznej należałoby powiedzieć, ale oni
estetycznej.
Jeżdżą... Tak, estetycznej. Po to, żeby włosy głównie naprawiać taniej, tak?
Tak,
łysinę.
Przeszczep włosów też jest właśnie słynny w Turcji.
Turystyka medyczna rozwija się nie tylko tam, no chociażby do Polski ludzie przyjeżdżają, żeby leczyć uzębienie, bo mamy wybitnych specjalistów, jak się okazuje, i jeszcze w miarę tanich w porównaniu zwłaszcza z zachodnią Europą.
Bardziej z północną, to
tak,
jednak Skandynawia przylatuje.
Kraje, tak.
A że mają świetne i bardzo tanie połączenie, zwłaszcza no, dla nich, to są jakieś groszowe sprawy do Gdańska.
Jeżeli chodzi jeszcze o dalsze rzeczy, które widzieliśmy w Stambule, drodzy państwo, no to jest kolumna Konstantyna i ona została do Stambułu przywieziona z Rzymu, drodzy państwo, czyli no nie jest to łatwe, a biorąc pod uwagę, że waży wiele ton, podobno pod nią jest schowany święty Graal, także tutaj wiecie, ta tajemnica zawsze bardzo dobrze się sprzedaje, jeżeli chodzi o turystykę. Stamtąd udaliśmy się na hipodrom, tak? Kiedyś tor wyścigów konnych, no a teraz po prostu jest tam duże nagromadzenie zabytków. Najpierw poszliśmy do fontanny, tak?
Tak, nie byle jakiej, bo złotej fontanny.
Fontanny złotej, ale germańskiej, jak się okazuje, tak? Tak. Dar cesarza niemieckiego. obok jest też obelisk z egipskimi inskrypcjami, tak, z hieroglifami. Jest również kolumna, jak to, serpentynowa? Wężowa, tak, no serpent w sumie. Wężowa, tych węży już tam nie widać, natomiast jest ona taki jak zakręcony lizak taki. Była ona oczywiście dużo wyższa, ale
kawałki ogólnie tych kolumn są w muzeum, które też zawsze tutaj przewodnik mówi, że tam są i tam możemy też zobaczyć.
Tak, no my oczywiście nie mieliśmy czasu na wejście do muzeum, choć wydawało nam się, że będzie taka możliwość w tej drugiej wycieczce, jak już wracaliśmy. Jak się okazało, no tam program był uboższy, tak można powiedzieć. W tej pierwszej wieczornej zobaczyliśmy jeszcze, no tu niestety tylko z zewnątrz i z trochę daleka, meczet chyba najbardziej znany, tak? Jeden z najważniejszych meczetów islamu, a więc Hagia Sofia, który no różne miał dzieje. Był kościołem, później muzeum, teraz jest i meczetem, i muzeum. Dosyć aktywnie w ostatnich czasach Erdogan to zmieniał i chociażby Erdogan ogłosił się właśnie, można powiedzieć, nowym kalifem islamu, budując największy obecnie na świecie meczet, również w Stambule. 63 tysiące osób podobno wejdzie do tego meczetu i on też ma 6 minaretów, tylko, a właśnie w przypadku tych 6, no to by oznaczało właśnie, że sam się ogłosił jakimś tutaj wysokim prorokiem islamu, tak by to wychodziło. Także, drodzy Państwo, jak widzicie, prezydent Turcji działa nie tylko na polu rozwoju lotniska i dostania się do Turcji, ale również na tym religijnym. Drodzy Państwo, tak jak wspomnieliśmy, w cenie tej wycieczki był jeszcze obiad, tak? Cóż tam zjedliśmy ciekawego?
No, jako, że nie jesteśmy wegetarianami, dostaliśmy opcję podstawową, czyli kofty. I tutaj no zaskoczenia nie było, no kofty dobre. Jedyne, co mnie zaskoczyło, to deser. Mhm. Ponieważ był zrobiony z kaszy kukurydzianej.
Tak. I polany jakimś syropem takim chyba orzechowym, tak mi się wydaje. Jak sobie tak podsumowaliśmy, już tak trochę bardziej branżowo pomyśleliśmy o tym, ile to może w ogóle kosztować, no to myślę, że taka wycieczka, jakbyśmy chcieli zapłacić, tak? No transport, 2 godziny w jedną, w drugą stronę. Obsługa przewodnicka, jakieś jedzenie. No fakt, nie wchodziliśmy do obiektów, były one darmowe, tak? Można było je zobaczyć. No ale to myślę, że ze 300 zł to chyba co najmniej trzeba by było za to zapłacić.
Przy tych cenach, co ja widzę w internecie, jak się przewodnicy ogłaszają, tak? I tutaj apel ode mnie, żeby korzystać ze sprawdzonych przewodników. Mhm. Coraz częściej widzę w internecie, że ktoś pyta, że może ktoś podpowie, może ktoś pomoże. Ja mówię, okej, ale jeżeli już ktoś chce, żeby mu faktycznie zorganizować wycieczkę od A do Z, to albo biuro podróży, albo przewodnik sprawdzony.
Albo samemu i nie kwękać, że coś jest nie tak.
Tak, a nie tutaj jakieś
za połowę
coraz
ceny,
więcej
taniej.
Jest, tak, coraz więcej jest oszustów i naprawdę bardzo łatwo tutaj stracić pieniądze, czas czy urlop. No
a wiadomo, że nie o to chodzi. Także, drodzy Państwo, czy chcielibyśmy mieć może, wiecie, o te 300, a w dwie strony to 600 czy 700 zł tańszy bilet? Powiem szczerze, jak tam przy okazji mogłem pozwiedzać centrum Stambułu, no to wydaje mi się, że nie. Owszem, tu oczywiście linie się reklamują, że to jest darmowe, tak? No ale wiadomo, że mam nadzieję, że ci ludzie dostają pieniądze, w sensie ci, którzy nas
zwieźli. Nie ma nic za darmo.
Tak. Gdzieś w drugą stronę troszeczkę mniej obfite w takie zabytki była ta wycieczka, natomiast była ona w innym miejscu i mogliśmy zobaczyć wieżę Galata, czyli tą słynną wieżę, z której można było też oglądać Stambuł po to, żeby wiedzieć, gdzie coś dobrego bądź coś złego się działo. Zwykle chodziło o pożary, tak? No to nie jest jedyna oczywiście funkcja wieży Galata, ale teraz ona ma podobną, ponieważ w zależności od tego, jakie światło świeci, to dostajemy informację, jakiej pogody możemy się spodziewać następnego dnia.
I jak mamy na przykład światło zielone, to oznacza, że następnego dnia będzie pogoda słoneczna. Mhm. No a jak niebieskie, będą silne opady deszczu, także to jest dość intuicyjne.
Natomiast nas nie interesowało specjalnie, jaka barwa będzie tegoż światła, ponieważ no, my następnego dnia już mieliśmy być w miejscu, w którym nawet jakby nie było słonecznie, to i tak by było pięknie i rajsko. Tak przynajmniej uważaliśmy, że będzie. A więc, drodzy Państwo, na Mauritius. O Mauritiusie już słyszeliście, więc nie będziemy się powtarzać. A tymczasem kończymy to wejście. W kolejnym jeszcze troszeczkę zostaniemy w tej części około europejskiej Turcji. Natomiast tu już ja sam troszeczkę opowiem o tych, można byłoby powiedzieć, rzeczach nudniejszych, bo takich bardziej encyklopedycznych, ale być może jakieś ciekawostki dla Was również się tam pojawią. Tej części europejskiej. No, ta część tak regionalnie nie jest podzielona w Turcji, to jest region Marmara, właśnie dookoła morza Marmara, czyli też troszkę po tej stronie azjatyckiej, no ale część europejska to tylko 3% powierzchni i jest to na terenie wschodniej Tracji. Ta część część jest bardziej nizinna niż reszta Turcji, gdzie dominują wyżyny, choć no nie są to takie niziny jak u nas w środkowej Polsce, bardziej takie jak u nas na Warmii, a nawet może jeszcze mniej nizinne. Jadąc z Grecji czy Bułgarii do Stambułu drogami pewnie wyżej niż na 300 metrów nie będziemy wjeżdżać, no ale to będzie cały czas góra, dół, ale najwyższe europejskie wzniesienie Turcji, Mahiada, to 1031 metrów, także no tutaj dosyć wysoko. Region Marmara już tutaj cały ma jakieś 67 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli mniej więcej tyle, co u nas w nasze województwo podlaskie i lubelskie razem, więc no jeszcze prawie połowę trzeba zabrać, żeby wiedzieć, ile to ta część europejska zajmuje, czyli no nie aż tak dużo, biorąc pod uwagę wielkość Turcji. Jeżeli chodzi o historię tego kraju, to no za dużo nie powiem, bo już było to omawiane podczas każdego w zasadzie państwa Bałkanów, no ten Turcja, czy też Imperium Osmańskie wcześniej, był to główny zbój tutaj na Półwyspie Bałkańskim, no bo sama Turcja ma dopiero 102 lata, mniej więcej na stulecie, zmienili nazwę na Turkiję, żeby się z drobiem po angielsku mniej kojarzyć, no wcale mnie to, powiem szczerze, nie dziwi, ale oczywiście, gdybyśmy się tu mieli odnieść do historii, no to trzeba pamiętać o tym Cesarstwie Wschodniorzymskim, tak, z siedzibą właśnie w Stambule, czy też wtedy w Konstantynopolu, w momencie, kiedy no, Konstantyn tam rządził i jeszcze długo, długo później Imperium Bizantyńskie oczywiście. Natomiast tak jak mówię, o tym mówić nie będę, tylko przejdę do tych kwestii takich typowo turystycznych, więc no oczywiście zabytki UNESCO, oprócz tych zabytkowych dzielnic Stambułu, o których tu z Ewą już dziś opowiadaliśmy, na liście jest również meczet Selima II w Edirne, a Edirne to była pierwsza stolica Imperium Osmańskiego i to jest bardzo blisko granicy z Grecją, więc jeżeli ktoś tam jest w okolicach, no nie na wyspach akurat, albo zwiedza gdzieś tam Bułgarię, przejeżdża, to być może warto tam również zajechać, bo jest to miasto warte odwiedzenia. Cały ten kompleks obejmuje meczet, dwie medresy, czyli no szkoły po prostu, szkoła koraniczna tu była i prawnicza oraz hala targowa. Jeśli chodzi o obiekty na liście informacyjnej, czyli te aspirujące do listy UNESCO, to mamy chociażby zamek Joros, jeden z 9 punktów genueńskiego szlaku handlowego między Morzem Śródziemnym a Czarnym. W jego skład wchodzi m.in. również wieża Galata. W samym Stambule mamy Pałac Gwiazd, jeden z większych w Turcji, oraz meczet Nur Osmaniye przy samym targu. Bliżej Grecji mamy kompleks sułtana Bajazyda II, gdzie chociażby są budynki związane ze szpitalnictwem. Jest także most w Uzunkopru. W momencie wybudowania w XV wieku był uznawany za najdłuższy na świecie. 1392 metry sobie liczy. Kolejnym miejscem związanym z dziedzictwem tu już XX-wiecznym Turcji są miejsca walk o Gallipoli w prowincji Çanakkale w okolicy Dardaneli. Co ciekawe, ta prowincja obok Stambułu jest drugą, która znajduje się na dwóch kontynentach. Gallipoli akurat jest po tej stronie europejskiej, a po drugiej znajduje się Troja. Troja jest wpisana oczywiście na listę światowego dziedzictwa, podobnie jak Bursa, która też niedaleko od Stambułu, w której kształtowały się te osmańskie sposoby na rozwój miasta, o może tak powiem. Jeszcze w okolicy mamy Iznik, a więc miejsce Soboru Nicejskiego, gdyż tak, drodzy Państwo, to nie chodziło o tą Niceę we Francji, tylko właśnie to była ta Nicea w obecnej Turcji. I na koniec, mam nadzieję, najciekawsza historia, choć niektórym pewnie znana, dotycząca pewnej miejscowości o nazwie Polonezkoj, która co prawda leży już po tej azjatyckiej stronie, ale to akurat nie ma tutaj żadnego znaczenia. Jak usłyszeliście pewnie z nazwy, coś jakby podobne, tak? Polonez, no znamy Poloneza. I dobrze, drodzy Państwo, czujecie, bo to po turecku oznacza polska wieś, bądź Adampol, drodzy Państwo, tak też się na tą wieś mówi. Została ona założona w XIX wieku, obecnie liczy mniej niż 400 mieszkańców. Do połowy XX wieku wieś typowo rolnicza, od tego momentu już bardziej turystyczna, obecnie w okolicy dosyć sporo hoteli, ale te pozostałości polskiej kultury jak najbardziej zostały. Tradycyjnie na wójta wybierany jest człowiek z tej właśnie polskiej społeczności. Zachował się tam również język, no ale jeszcze właśnie taki XIX-wieczny, można powiedzieć, gdyż to wtedy z inicjatywy Adama Czartoryskiego, no tu stąd Adampol, wysłany został w te okolice Michał Czajkowski po to, by no, być agentem misji wschodniej hotelu Lambert przeciwko wpływom rosyjskim ogólnie, ale głównie w Turcji. Zakupił on w okolicach tutaj położonych właśnie 30 km od Stambułu tereny, które były nieużytkami, a że po powstaniu listopadowym w Turcji sporo było Polaków, to mogło się to jeszcze bardziej udać, tak? Niektórzy po prostu mogli zasiedlić te ziemię. W momentach, gdy Polski na mapie nie było, no to oczywiście wiadomość o tym, że jest gdzieś taka polska wieś, był ważny, był głośny, do tego Adampola ściągali no nie tylko Polacy, ale i pokraje krewne narodowości uciekające z carskiej Rosji. Niestety trochę nam ta współpraca z Turkami podupadła podczas II wojny światowej, gdyż Turcy chcieli zachować neutralność, nie pozwalali świętować chociażby 3 maja, no ale dalej do dziś w zasadzie ta odrębność tej polskiej diaspory jest tam honorowana, nie jest to póki co zmieniane, mimo że no podczas komuny nawet troszeczkę negatywnie zmieniły się początkowo te relacje między Turcją a Polską. Niestety, oczywiście z biegiem lat mówiących po polsku jest coraz mniej i zwykle są już to tylko starsze osoby. Obecnie wskazuje się, że jest to około 1/3 mieszkańców, ale dobrze wiedzieć, że mamy taką polską wieś w Turcji. To tyle, jeżeli chodzi o Turcję. Jeżeli tam jeszcze będę bądź będziemy, to nie omieszkamy wam opowiedzieć jeszcze o innych miejscach w Turcji. Jeszcze pewnie czeka nas eksperyment pod tytułem All Inclusive, więc być może troszeczkę o tym, może troszeczkę o patologiach tego sposobu spędzania czasu. A tymczasem, drodzy Państwo, to tyle w dzisiejszej audycji. Do usłyszenia za tydzień.